Joanna Merecka, Łotysz, dzień dobry, ze mną w studiu Gerard Radecki, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Dzień dobry.
Pół roku, już prawie, tak ustaliliśmy, minęło odkąd został pan dyrektorem naszego słupskiego muzeum i jak?
I nadal bardzo się cieszę, że...
Czyli entuzjazm jeszcze nie zniknął.
Nie, zdecydowanie, nawet myślę, że wzrasta dopiero co... Mieliśmy Noc Muzeów, pierwszą podczas mojej kadencji i spotkałem się z ogromnym, ja mówię o sobie, no bo dla mnie to, jak powiedziałem, jest to pierwsza Noc Muzeów, ale z całym zespołem oczywiście spotkaliśmy się z ogromnym entuzjazmem ze strony publiczności. Mieliśmy, proszę sobie wyobrazić, 5,5 tysiąca naszych gości, naszych współuczestników, współpracowników w pewnym sensie, bo tak chcemy postrzegać naszą publiczność, że jesteśmy jak gdyby dla niej, ale też współtworzymy to muzeum.
Czyli wespół w zespół.
Tak, tak myślimy o muzeum, że ma być jednak otwarte na swoją publiczność, że ma być inkluzywne, że ma współtworzyć te narracje, które są w naszych obiektach.
Znaczy myślę, że to się udawało od wielu lat już, bo ja obserwując to, co się wydarzyło przez ostatnią choćby dekadę w Muzeum Pomorza Środkowego, to z całą pewnością ono otworzyło się na człowieka. Ciągle jeszcze niestety pokutuje chyba taki stereotyp wśród młodych ludzi, że muzeum jest nudne i że właściwie po co, a przecież absolutnie nie i nie ma mojej zgody na to, żeby tak postrzegać muzeum, bo choćby biały, czerwony spichlerz, one już przyciągają także kubaturą, także tym, jak wyglądają. To jest już nowoczesne muzeum. Przecież.
Na pewno tak. To są bardzo atrakcyjne miejsca, także wizualnie, tak jak pani słusznie to wskazuje, dlatego że do takiej starej tkanki, zabytkowej architektury udało się wprowadzić.
Do tego trzeba dorosnąć.
Tak. Udało się wprowadzić nowe funkcje i myślę, że taki efekt, powiedzmy sobie, małego Bilbao w Słupsku również zachodzi, prawda? Mhm. Muzeum jest też beneficjentem niewątpliwie tych inwestycji, które w ostatnich latach zostały zrealizowane przez miasto w postaci bulwarów, bo ja to tak postrzegam jako jednak człowiek z zewnątrz, że mamy w Słupsku taką przepiękną mini wyspę muzeów, prawda? Po obu stronach rzeki mamy oddziały muzealne. Idąc od strony centrum, po lewej stronie rzeczywiście mamy czerwony i biały spichlerz, ale po prawej mamy młyn zamkowy, mamy przecież dwa budynki spichlerz Richtera, nasz administracyjny dworek, no i perłę w koronie, czyli zamek, prawda? Zamek, którym będziemy się szczególnie jak gdyby interesować w muzeum pod względem infrastruktury, bo on pięknie wygląda z zewnątrz, natomiast zgódźmy się, że w środku jednak, zwłaszcza w porównaniu z białym czy czerwonym spichlerzem, rzeczywiście trąci myszką i mamy tego wszyscy świadomość.
Czyli rozumiem, że będą zmiany.
Będą zmiany, będziemy myśleli o nowej koncepcji wystawienniczej zamku, będziemy myśleli o nowych funkcjach, o nowych galeriach, które chcielibyśmy naszej publiczności udostępnić, ale też będziemy myśleli w jakiejś tam perspektywie, oczywiście mój kontrakt ma jakby długość 3 lat, także naszkicuję, myślę, wspólnie z zespołem uda nam się naszkicować w ciągu tego czasu koncepcję zupełnie nowego oddziału, który chcielibyśmy i Słupszczanom, i mieszkańcom w ogóle Pomorza Środkowego przedstawić, mianowicie Muzeum Osadników. Czyli opowiedzieć historię o tym, co się stało w Słupsku po 1945 roku, opowiedzieć historię tych ludzi, opowiedzieć dramaty tych ludzi, ale też jak gdyby sądzę, że jest to taki moment, taka historia, która ciągle się wydarza na nowo, ponieważ ciągle mamy do czynienia jednak z ludźmi, którzy tu przyjeżdżają. Ja wrastając jak gdyby w Słupsk, spotykam się z ludźmi. Mnóstwo tych ludzi jest z zewnątrz, skądinąd. No a ja też jestem najlepszym przykładem, że to osadnictwo ciągle się dzieje.
No to jest jakby jedno oczywiście. No o tych osadnikach trochę już muzeum powiedziało, tak? Bo to i książka, i materiały edukacyjne, i film, który powstał, no i szereg, że tak powiem, rzeczy zbieranych przez lata. Ale rzeczywiście ja też mam poczucie, że to jest taka niekończąca się historia, że właściwie każdy człowiek, tak jak pan powiedział, który tu przyjeżdża, jest, no przywozi coś ze sobą, przywozi jakąś historię. Część rzeczywiście wraca, jest związana z tym regionem od lat, albo przez no, pokolenia, które już odchodzą. No ale niemniej jednak znajdujemy ciągle na strychach i w piwnicach kawałki historii.
Absolutnie tak i dla nas muzealników jest to ogromnie pociągające i mam wrażenie, że nie tylko dla nas, że to jest rzeczywiście taki ogromny emocjonalny kapitał, który drzemie tutaj w nas wszystkich. No zresztą spotykam się z takimi reakcjami, bo i rozmawiamy z mieszkańcami, przecież tak jak pani zauważyła, w muzeum powstają książki, prawda, spisujemy relacje, nagrywamy jak gdyby również w ramach takiego oral history relacje świadków, więc rzeczywiście od kilku przynajmniej lat mamy styczność z tym tematem, tutaj wielkie dzieło też pani Katarzyny Maciejewskiej właśnie, że... I Doroty oczywiście wcześniej Cicholeskiej jak najbardziej naturalnie, że tak. Także taką styczność jak gdyby ze świadkami historii, z mieszkańcami pierwszymi polskimi Słupska mamy niewątpliwie, no ale jest to właśnie taka narracja stała, prawda, która łączy jak gdyby te wydarzenia sprzed 80 już lat z naszą współczesnością.
No, to jest też to, co powiedziałam. To są historie, do których trzeba dorosnąć, tak? Bo młody człowiek, on się temu przyjrzy z boku i rzeczywiście te materiały edukacyjne, które trafiały do szkół, no przecież projekt we współpracy międzynarodowej też powstawał, więc myślę sobie, że na lekcje historii, na lekcje polskiego rzeczywiście to przyda się, że tak powiem. Natomiast ja chciałabym i życzyłabym sobie, żeby ten młody człowiek do muzeum zaglądał, bo tak. To jest, myślę, robota, którą kolokwialnie mówiąc trzeba zrobić. Też skądinąd wiem, że z większą właśnie przyjemnością odwiedzany jest Czerwony-Biały Spichlerz. To są przecież akcje, które robicie edukacyjne. To są ferie każdego roku, które się odbywają w muzeum i są bardzo atrakcyjne i nie są już tym pokazywaniem muzeum w kapciach, przepraszam, tych filcowych, które kiedyś były. A w tej chwili to naprawdę wiele tam się dzieje.
Niewątpliwie tak jest i to jest z kolei wielka też praca, którą wykonuje pani Joanna Rutkowska ze swoim działem znakomitym. Chcielibyśmy, żeby również wszystkie nasze oddziały, pozostałe nasze oddziały jak gdyby funkcjonowały na podobnym poziomie, a że jest na to szansa i jest zainteresowanie ze strony ludzi, także tych młodych odbiorców. No właśnie przekonuje nas choćby ta Noc Muzeów, do której pozwolę sobie jeszcze raz wrócić, bo ja kręciłem się przez te kilka godzin nieustannie pomiędzy oddziałami po obu stronach rzeki i widziałem sporo młodych ludzi, ale także takich, którzy no podobnie jak ja wracali czy do zamku, czy do Białego i Czerwonego Spichlerza, także ten głód jest wśród ludzi i będziemy się starali.
Ja myślę, że to jest fajne. No też niewątpliwie oddziały zamiejscowe robią dobrą robotę, tak, bo i Swałowo i Kluki oni też i tą edukacyjną pracę wykonują i imprezy, które są przygotowywane też no, są kuszące, powiedziałabym.
Nie wspomnieliśmy o tym, rzeczywiście jeszcze do tej pory rozmawiamy w Słupsku, ale nasze dwa oddziały etnograficzne oczywiście, że wykonują ogromną robotę, są bardzo ciekawymi, bardzo zasłużonymi muzeami. Wcześniejsze oczywiście muzeum to nasz oddział w Klukach, muzeum, które no, funkcjonuje jak gdyby podobnie jak Swołowo w ramach takiej tkanki architektonicznej i społecznej, prawda, to są zagrody muzealne poprzeplatane z osadami, z domami, w których mieszkają ludzie. Oczywiście to jest bardzo cenne taki konglomerat, takie wspólne współbytowanie, rodzi też pewne problemy, z którymi mamy do czynienia w tej chwili na przykład w oddziale w Swołowie, prawda, czyli tą bardzo intensywną zabudowę dookoła.
No, tu gdzieś trzeba znaleźć, tkanki, myślę, właśnie kompromis z gminą. Trudno też gminie nie oddać tego rzeczywiście, że no, każdy chce zarobić, tak najprościej po ludzku mówiąc. Gdzieś ten, mówię, złoty środek trzeba znaleźć. To są jednak w części tereny gminy i no, ja to sobie tak wyobrażam, że z jednej strony chcielibyśmy, żeby była wioska absolutnie muzealna i taka, do której na dzień dobry wjeżdżamy i przenosimy się w zupełnie inny świat, inne realia. A z drugiej mówię, no trudno nie rozumieć też i nie oddać gminie tego, że jednak gdzieś końskim, kolokwialnie mówiąc, znowu targiem musicie znaleźć tę wspólną przestrzeń.
Na pewno tak. Tyle tylko, że chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że mamy do czynienia ze skarbem, z fenomenem, z ewenementem, że takie słowo jest jedno, prawda? Mamy ogromne województwo pomorskie, a słowo mamy jedno i bardzo łatwo jest stracić ten skarb, a bardzo trudno będzie go odzyskać. Mówię to i jako muzealnik, i jako użytkownik kultury, prawda? Przyjeżdżamy do miejsca niezwykłego i powinniśmy jak gdyby je zachować naprawdę w możliwie najbardziej autentycznym charakterze.
No ale ja też wiem, że gmina się włącza, że były zagrody przecież, które gmina przekazywała muzeum, tak? Które, no jest choćby ich Zagroda Inicjatyw Twórczych, która w zespół z wami działa i organizuje różne rzeczy, więc myślę, że tam złych intencji nie ma, natomiast rzeczywiście gdzieś trzeba wypracować pewne ścieżki i kompromisy, żeby wilk był syty, owca cała, że tak powiem.
Na pewno będziemy się starali nad tym pracować, żeby takie kompromisy wypracowywać, także właśnie w takim duchu ocalenia niezwykłego zabytku, niezwykłej wartości.
Myśli pan, że to się uda?
Jestem optymistą, ja zawsze jestem optymistą.
Czyli uważam, szklanka do połowy pełna.
Ludzie kulturalni, ludzie...
Odnośników dużo.
Tak, ludzie, którzy jak gdyby są świadomi tego, jakie wartości posiadają na swoim terenie, zawsze się ze sobą są w stanie porozumieć, a skoro już jesteśmy w Swołowie, to taki akcent optymistyczny, bardzo serdecznie zapraszamy państwa wspólnie tym razem z powiatem słupskim na szparagi, oczywiście w najbliższą sobotę. Myślę, że znakomita taka impreza kulturowa właśnie, która pokaże naszą tradycję też w takim wymiarze kulinarnym, z wielkim finałem o godzinie 18:00, z wielkim finałem wieczorem w postaci koncertu kapeli ze wsi Warszawa.
No tak, ja muszę powiedzieć, że jest kilka takich imprez, obok których nie da się przejść obojętnie w Swołowie i to jest z całą pewnością, to są właśnie szparagi, to jest zielna, to jest niedziela palmowa, którą już mamy za sobą.
No i gęsina, wielki finał, prawda, tak. Na koniec roku.
I gęsina, a po drodze i plener Kowalski przecież jeszcze będzie i parę innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Myślę sobie, drodzy państwo, że sezon wiosenno-letni z reguły sprzyja temu, żeby jednak pojeździć, popatrzeć, także Swołowo to jest zawsze, myślę, dobry kierunek, a we wakacje jeszcze przecież dochodzą stałe wydarzenia, czyli można podpatrzeć, jak to kiedyś bywało i do Kluk się wybrać, czy do Swołowa.
Więc... Nie zapominajmy właśnie także o Klukach, które są magicznym zupełnie miejscem, w których również się dzieje bardzo wiele. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do śledzenia naszych stron, czy facebookowych, czy internetowych. Rzeczywiście tam aktualne zapowiedzi o naszych imprezach i w Słupsku, i w Swołowie, ale i w Klukach na pewno państwo znajdziecie.
To ja na koniec muszę jeszcze zapytać o finanse muzealne wystarczające, czy rzeczywiście trzeba się łokciami rozpychać, żeby tych środków do was więcej trafiało?
Bardzo się cieszymy. Ja mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, że nasz organizator, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego patrzy na nas łaskawym okiem. Osobiście pan marszałek Struk również. Nie mamy kłopotów finansowych. To nie jest tak, że ja teraz mówię, że nam na wszystko wystarcza, ale rzeczywiście nie musimy tutaj dzielić zapałki na czworo na pewno. Cieszymy się tutaj z takiego wsparcia właśnie ze strony naszego organizatora i staramy się też jakby te środki, które otrzymujemy, wykorzystać naprawdę możliwie optymalnie na rozwój naszej instytucji.
No to drodzy państwo, tu mamy, myślę, jasność, a ja zachęcam do tego rzeczywiście, tak jak mówił pan dyrektor, żeby zaglądać na stronę Muzeum Pomorza Środkowego, media społecznościowe, to jest drugi kierunek. Swołowo, jutro szparagi, to z całą pewnością najlepsze, co się może w ten weekend wydarzyć, muszę powiedzieć, najsmaczniejsze może, tak? Zaglądajcie, bo latem jeszcze przecież piknik przed zamkiem, więc tam się będzie sporo działo i trochę inne godziny pracy pewnie latem, więc to też warto śledzić i zaglądać, żeby nie odbić się od drzwi.
Zdecydowanie tak, będziemy mieli dłuższe godziny otwarcia latem, także serdecznie wszystkich państwa zapraszam.
A ja bardzo dziękuję za spotkanie, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.